Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. W Wielki Piątek Ojciec Święty Franciszek przewodniczył liturgii Męki Pańskiej w Watykanie. Późnym wieczorem papież wraz z wiernymi uczestniczył w Drodze Krzyżowej w rzymskim Koloseum. Na całym świecie w Wielki Piątek obchodziliśmy pamiątkę męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. To jedyny dzień w roku, w którym nie jest sprawowana Eucharystia. W liturgii szczególne miejsce zajmuje adoracja krzyża. Ojciec Święty Franciszek przewodniczył uroczystej liturgii w Bazylice Świętego Piotra. Papież leżał dłuższą chwilę pogrążony w modlitwie przed głównym ołtarzem. Tradycyjnie kazanie wygłosił kaznodzieja domu papieskiego. Ojciec Raniero Cantalamessa zwrócił uwagę, że Jezus na krzyżu stał się symbolem ludzkości upokorzonej i znieważonej. Kaznodzieja podkreślił, że Wielkanoc jest świętem właśnie tych osób.
Biedni, wykluczeni, należący do różnych form niewolnictwa, wciąż obecni w naszym społeczeństwie. Usłyszcie, Wielkanoc jest waszym świętem.
Ojciec Raniero Cantalamessa zaznaczył, że krzyż Jezusa niesie też przesłanie do tych, którzy stoją po drugiej stronie, to jest możnych, potężnych, tych, którzy czują się spokojni w swych rolach zwycięzców. I to jest jak zawsze orędzie miłości i zbawienia, a nie nienawiści i zemsty. Przypomina im, że na końcu są związani z tym samym przeznaczeniem, że słabi i potężni, bezbronni i tyrani, wszyscy podlegają temu samemu prawu i tym samym ludzkim ograniczeniom, powiedział kaznodzieja. To jest, zaznaczył, ostrzeżenie przed najgorszym złem dla człowieka, jakim jest złudzenie wszechmocy. A wieczorem Ojciec Święty Franciszek przewodniczył Drodze Krzyżowej. Rozważania na prośbę papieża napisała włoska zakonnica ze Zgromadzenia Misjonarek Matki Bożej Pocieszenia. Jest ona zaangażowana w niesienie pomocy ofiarom handlu ludźmi. Transmisję z uroczystości przeprowadziła Telewizja Trwam. Chrześcijanie są dziś kuszeni, by wydali wyrok śmierci na Chrystusa i Ewangelię, mówił w Kalwarii Zebrzydowskiej ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Dodał, że trwa walka z przejawami obecności Jezusa w świecie. Dowodzi tego m.in. fala lewackiego hejtu. Ksiądz arcybiskup uczestniczył w piątek w misterium Męki Pańskiej. W inscenizacji męki i śmierci Chrystusa w Kalwarii Zebrzydowskiej co roku licznie biorą udział wierni. Ksiądz arcybiskup, zwracając się do zgromadzonych, podkreślał, że trwające 2000 lat dzieje Kościoła są pełne podobnych procesów politycznych, jakie kolejni władcy świata wytaczają chrześcijanom. Wskazał, że schemat stosowanego przez nich szantażu brzmi zawsze tak samo. Jeśli jesteś wyznawcą Chrystusa i Jego Ewangelii, to znaczy, że jesteś wrogiem.
Jeśli przyznajesz się publicznie do Chrystusa i chcesz wprowadzać do swego życia Jego nauczanie na temat powołanego do szczęśliwości wiecznej człowieka, znaczy to, że należysz do ciemnogrodu, że jesteś wrogiem poprawności politycznej, że nie uznajesz zasady tolerancji, że nie znasz smaku prawdziwej wolności, że jesteś fanatykiem, jesteś faszystą, jesteś przeciwnikiem Światowej Organizacji Zdrowia zalecającej deprawację dzieci i pozbawiania ich niewinności już w wieku przedszkolnym, że jesteś homofobem walczącym z kartą LGTB, że walczysz z postępem ludzkości.
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej zostało ufundowane na początku XVII wieku przez rodzinę Zebrzydowskich. Równolegle powstały wokół niego dróżki Męki Pańskiej, przypominające miejsca święte w Jerozolimie. Koalicja Europejska apeluje do prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz premiera Mateusza Morawieckiego o zrealizowanie postulatów nauczycieli i zakończenie protestu. szefowie partii tworzących koalicję europejską, a więc PO, PSL, SLD Nowoczesnej i Zielonych, podpisali także deklarację na rzecz polskiej oświaty. Znalazła się w niej m.in. zapowiedź podwyżki wynagrodzenia nauczycieli o 30% w 3 ratach. Jeżeli rząd nie spełni postulatów pedagogów, to my zrobimy to zaraz po jesiennych wyborach parlamentarnych, zapewnił przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna. Poseł PiSu Joanna Borowiak z Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży stwierdziła, że te słowa brzmią mało wiarygodnie. Wskazuje, że PO i PSL mogły zadbać o sytuację w oświacie, gdy były u władzy.
Przypomnijmy, że na zapewnienie wyższych płac, godnych płac w oświacie, na zapewnienie wyższego, właściwego finansowania edukacji, Platforma z PSL-em miały 2 kadencje. Co przez ten czas zrobiły? Otóż zostały zamrożone płace nie tylko nauczycieli, ale w całej sferze budżetowej. Prawo i Sprawiedliwość dokonało podwyżek wynagrodzeń przedstawicieli sfery budżetowej, 15% dla służb mundurowych, 18% podwyżek dla pracowników sądów, podwyżki dla służby zdrowia i w tej chwili 21% proponowanej podwyżki dla nauczycieli oraz o 5,5 miliarda wzrost nakładów na edukację.
Za tydzień, w piątek, na Stadionie Narodowym w Warszawie zaplanowano debatę przy tak zwanym okrągłym stole na temat sytuacji w oświacie. Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Beata Szydło zaprosili na rozmowy m.in. reprezentację rodziców, nauczycieli, związkowców, a także opozycję. W Warszawie uczczono w piątek 76. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Główne uroczystości odbyły się przed pomnikiem bohaterów getta. W południe w hołdzie poległym powstańcom zawyły syreny. Przed pomnikiem bohaterów getta odbył się apel pamięci. Następnie złożono tam kwiaty. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji wojskowych, społeczności żydowskiej oraz mieszkańcy Warszawy. Aktor Andrzej Ferenc rozpoczął uroczystość słowami poety i poległego powstańca.
Słysz, niemiecki Boże, jak modlą się Żydzi w dzikich domach, trzymając w ręku łom czy żerć. Prosimy Cię, Boże, o walkę krwawą, prosimy o gwałtowną śmierć. Niech nasze oczy przed skonaniem nie widzą, jak się wloką szyny, ale daj dłoniom celność, Panie, aby się skrwawił mundur siny. Daj nam zobaczyć, zanim gardła zawrze ostatni głuchy jęk, w tych butnych dłoniach, w łapach z pejczem, zwyczajny nasz człowieczy lęk.
W trakcie powstania Żydzi zaskoczyli Niemców swoim oporem i walką, wskazał historyk dr Robert Derewenda.
Niemcy napotkali opór ze strony Żydów. Żydowska organizacja bojowa, ale również inne organizacje żydowskie bardzo długo przygotowywały się do walki z Niemcami. Już pierwsze walki, jakie stoczono w getcie między Żydami a Niemcami, miały miejsce w styczniu 1943 roku, a kolejne właśnie miały miejsce w kwietniu 1943 roku. Niemcy nie spodziewali się takiego oporu ze strony Żydów. Żydzi przygotowywali się bardzo długo do tego oporu i mieli broń. Mieli broń, którą to kupili na czarnym rynku, to rzeczywiście otrzymali część tej broni ze strony Armii Krajowej. 70 pistoletów, karabin maszynowy, ale bardzo dużo również materiałów, z których można było przygotować materiały wybuchowe, ładunki wybuchowe. Otrzymali również granaty ręczne, które były przygotowywane w podziemiu polskim.
19 kwietnia 1943 roku bojownicy z Żydowskiej Organizacji Bojowej i Żydowskiego Związku Wojskowego stawili zbrojny opór oddziałom niemieckim, które przystąpiły do likwidacji getta. W trwającej prawie miesiąc walce Niemcy zrównali getto z ziemią, paląc domy i zabijając powstańców. Nielicznym powstańcom udało się kanałami wydostać z płonącego getta. Żaden z 8 oskarżycieli posiłkowych nie stawił się w piątek przed Sądem Okręgowym w Gdańsku, aby wygłosić mowy końcowe w procesie w sprawie afery finansowej Amber Gold. Osoby poszkodowane zostały prawidłowo powiadomione o terminie rozprawy. W czwartek prokuratura zawnioskowała o wymierzenie twórcom i założycielom Amber Gold, Marcinowi P. i jego żonie Katarzynie P., kar po 25 lat więzienia. Według prokuratury Marcin P. i Katarzyna P. oszukali w latach 2009-12 w ramach tzw. piramidy finansowej niemal 19 tysięcy klientów spółki. Prokurator Izabela Janeczek Podkreśliła, że kary dla dwojga oskarżonych muszą być niewątpliwie surowe.
Uwzględniając ilość osób pokrzywdzonych tym zdarzeniem, jak powiedziałam, 18 371 osób, uwzględniając również wartość szkody, która została wyrządzona zdarzeniem, bo to ponad 850 milionów złotych, ale także biorąc pod uwagę szczególnie niską motywację działania oskarżonych, wyrachowaną, bezwzględną, przemyślaną, nastawioną na uzyskanie jak największych korzyści kosztem innych osób, ażeby kara, która będzie wobec nich orzeczona, spełniała swoje cele w zakresie stopnia winy i społecznej szkodliwości zarzucanych im czynów, zdaniem prokuratury musi być ona surowa. Musi być ona niewątpliwie surowa.
Amber Gold powstała na początku 2009 roku i miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji. W 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację, a tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Kilkunastu kandydatów do Europarlamentu poparło już inicjatywę dotyczącą podpisywania zobowiązania do obrony dobrego imienia Polski. Wśród nich są m.in. członkowie PiS-u oraz Porozumienia Jarosława Gowina. Akcja Stowarzyszenia Patria Nostra wskazuje na rosnący problem negatywnej kampanii wobec Polski. Zmierza ona do obarczenia naszego kraju winą za zbrodnie niemieckie w czasie II wojny światowej. Przykładem jest niedawne orzeczenie niemieckiego Sądu Najwyższego. Nie uznał on wyroku polskiego sądu w sprawie byłego więźnia Auschwitz Karola Tendery. Polski wymiar sprawiedliwości zobowiązał niemiecką stację CDF do przeprosin za użycie kłamliwego sformułowania polskie obozy zagłady. Nieuznawanie wyroków na arenie międzynarodowej to łamanie prawa europejskiego, podkreślił mecenas Lech Obara, przewodniczący Stowarzyszenia Patria Nostra.
Jest wyrok, który woła o pomstę do nieba, woła o sprawiedliwość, który ignorowany jest na razie przez Komisję Europejską, a który mógłby być przykładem, że oto sąsiednie wielkie państwo europejskie, a mówimy o Niemiec, rażąco łamie brutalnie i bezczelnie przepisy twardego prawa europejskiego, przepisy o wzajemnym wykonywaniu wyroków europejskich.
Interpelację w sprawie orzeczenia niemieckiego Sądu Najwyższego złożyła w Parlamencie Europejskim piątka europosłów z PiS-u. Między innymi profesor Karol Karski i Zbigniew Kuźmiuk. Osobne wystąpienie miał europoseł Dobromir Sośnierz. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz wziął udział w Ankarze w polsko-rumuńsko-tureckim trylogu dotyczącym kwestii bezpieczeństwa. W piątkowych rozmowach uczestniczyli też ministrowie spraw zagranicznych Turcji oraz Rumunii. Szefowie dyplomacji rozmawiali m.in. na temat aktualnych wyzwań, przed jakimi stoi NATO w roku, w którym Sojusz obchodzi 70. rocznicę swojego powstania. Minister Jacek Czaputowicz zauważył, że wszystkie trzy strony mają podobne poglądy na znaczenie NATO. Podobnie postrzegamy zagrożenie, a tym zagrożeniem jest działalność Rosji, podkreślił. Wskazał także na konieczność wzmocnienia obecności NATO w regionie Morza Czarnego.
Wszystkie trzy państwa są za wzmocnieniem więzi w ramach NATO, utrzymaniem jedności, solidarności i to jest jakby ten główny wniosek. Oczywiście też podobnie postrzegamy zagrożenie. Tym zagrożeniem jest działalność Rosji, w szczególności tutaj przecież i Rumunia i Turcja to są państwa nad Morzem Czarnym i w tym obszarze te zagrożenie wobec Ukrainy, wobec Gruzji, też państwa nad Morzem Czarnym ze strony Rosji są bardzo widoczne i dlatego tutaj będziemy dążyć do wzmocnienia obecności NATO na tym terenie.
Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz poinformował też, że kolejne spotkanie w formie trylogu polsko-rumuńsko-tureckiego odbędzie się w Polsce w przyszłym roku. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.